Rozpoczynamy kolejny cykl spotkań poświęconych liturgii godzin. To już trzecia część tych refleksji. Najpierw stawialiśmy sobie pytanie, jak rozpocząć liturgię godzin. Potem przez dłuższy czas zatrzymywaliśmy się przy hymnach, jak je przeżywać. Teraz stawiamy sobie kolejne pytanie, któremu znów poświęcimy wiele spotkań. Jak korzystać z krótkich tekstów? Dlaczego taki temat? Mogłoby się wydawać, że po hymnach przechodzimy od razu do psalmów. One jednak, liturgii godzin, są nam dane z pewnymi dodatkami. Zanim dojdziemy do psalmu, mamy najpierw antyfonę. Po antyfonie pojawia się tytuł psalmu. Po tytule widzimy werset z Nowego Testamentu lub z Ojców Kościoła. Z kolei po psalmie odmawiamy doksologię, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, a potem znów powtarzamy antyfony. Pojawiają się więc cztery krótkie teksty, a jeśli liczyć powtórzenie antyfony, to pięć krótkich tekstów. Skąd się wzięły i po co zostały tutaj dodane do tego przeżywania psalmów? W ogólnym wprowadzeniu do liturgii godzin czytamy nagłówki psalmów, modlitwy dodawane po każdym z nich, a zwłaszcza antyfony, bardzo się przyczyniły w dziejach tradycji łacińskiej do lepszego rozumienia psalmów i przyswojenia ich sobie jako modlitwy chrześcijanina. Tak więc dokument pokazuje nam dwa szczególne cele tych dodatków, tych krótkich tekstów. Pierwszy to lepsze rozumienie psalmów, a drugi cel to uczynienie ich bardziej swoją własną modlitwą. W naszych rozważaniach dzisiejszych, w tym pierwszym spotkaniu nowego cyklu, zatrzymamy się przy antyfonie, przy pierwszym z tych krótkich tekstów. Najpierw co mówi dokument na temat antyfony, bo do niej wraca później ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego. W numerze 113 czytamy: każdy psalm ma własną antyfonę. Należy ją odmawiać nawet wtedy, gdy liturgia godzin odprawia się bez śpiewu albo prywatnie. Antyfony bowiem pomagają do uwydatnienia rodzaju literackiego danego psalmu, czynią z psalmu osobistą modlitwę odmawiającego go, zwracają uwagę na jakieś zdanie, którego łatwo by się nie zauważyło, w różnych okolicznościach nadają temu czy innemu psalmowi szczególny charakter, zwłaszcza pomagają w interpretacji typologicznej lub odnoszącej się do danego święta, pod warunkiem jednak wykluczenia przesadnych akomodacji, wreszcie urozmaicają i uprzyjemniają odmawianie psalmów. Mamy więc tekst, w którym jest powiedziane aż sześć uzasadnień, po co antyfona. Jedno zdanie i sześć racji, dlaczego to zdanie się pojawia. Widocznie ma ono do spełnienia dużo tych ról. Czy potrafimy je wszystkie jakoś połapać, uświadomić sobie, przeżywać? W jakim stopniu tak i na pewno to robimy, ale uświadamianie sobie tego, głębsze ich przeżywanie jest dużą korzyścią. Popatrzmy najpierw na taki krótki rozwój tych antyfon. Słowo antyfona pochodzi z greckiego. Antifonos, anty, głos. Głos naprzeciw głosu. Słowo naprzeciw słowu. Chór naprzeciw chóru. Tak śpiewano często w starożytności, zarówno w synagodze żydowskiej, jak też w świeckich sztukach teatralnych. Chrześcijanie przejęli ten zwyczaj śpiewu naprzemiennego, zarówno w tym wymiarze, gdy śpiewały dwa chóry, jeden naprzeciw drugiego, jak też w wymiarze takim, że jakiś fragment tekstu został wybrany i powtarzany przez zgromadzenie. Święty Jan Chryzostom, komentując psalm 117, pisze tak. Lud nie zna całego psalmu, dlatego ustalono, że będzie śpiewał jakiś dogodny werset, który zawiera pewne wzniosłe prawdy. I chyba te krótkie słowa świętego Jana Chryzostoma pokazują już wtedy, za jego czasów, pewną bardzo ważną prawdę o tej antyfonie, że jest jakiś wzniosły tekst. Krótki, wzniosły tekst, który wszyscy mogą powtarzać. Ktoś śpiewa psalm, czy chór, czy kantor śpiewa psalm, a wszyscy powtarzają ten wzniosły tekst. W ciągu wieków antyfona była najściślej związana ze śpiewem. W następnych, po świętym Janie Chryzostomie, w następnych stuleciach antyfony, psalmy śpiewano w klasztorach, nie gdzie indziej. Nie miał dostępu ani do ksiąg, ani nie umiał czytać, żeby tak sobie czytał psalmy, a jeszcze dodatek antyfony. I łączono te antyfony ze śpiewem i dbano tak bardzo o ten śpiew, że dosyć szybko, to znaczy w ciągu 400 lat, powstały księgi zwane antyfonarzami. Księgi bardzo ozdobne i bardzo duże. Mam nadzieję, żeście wszystkie widziały taką księgę. Można zobaczyć u cystersów w Mogile, można zobaczyć na Wawelu, można zobaczyć u reformatów, u dominikanów. Potężne księgi ozdobne, w których są melodie antyfon. One są tak ułożone, że właściwie również podpowiadają melodie psalmów i ktoś, kto jest taki wprowadzony w te melodie, to z łatwością wchodzi również, szczególnie w te 8 tonów psalmicznych, które w historii się najbardziej rozwinęły. Pierwsze antyfonarze znamy z VIII wieku Francji, a w Polsce najstarsze są z XII wieku i jest ich około 180, które się zachowały, takie piękne księgi. Wspominam o tym również dlatego, że istnienie takich dostojnych ksiąg, które są poświęcone antyfonom, w których są antyfony, że ktoś nie żałował pieniędzy na to, żeby taka księga powstała. Nie żałował czasu na modlitwie, żeby tą antyfonę uroczyście zaśpiewać. I to pokazuje, że warto się przy tej antyfonie zatrzymać. Że to nie jest coś takiego do szybkiego przelecenia. To jest krótkie, to już nawet nie zauważyłem, że odmówiłem tą antyfonę i już jestem w środku psalmu. Że to jest taki fragment, który niesie ze sobą ważne znaczenie. Przy reformie Soboru Watykańskiego II, która dotknęła wszystkich obszarów, a więc dotknęła również tych fragmentów krótkich, powstała osobna grupa, osobny zespół, który pracował nad tak zwanymi krótkimi tekstami, a do tych krótkich tekstów należy antyfona. Przeanalizowano oczywiście wszystkie, jakie były dotychczasowe. Musiano dostosować do nowego układu 4 tygodni, których nie było przedtem 4 tygodni. Tak jak mówiliśmy o przyhymnach, po tym przeglądnięciu wszystkiego, przeanalizowaniu, uznaniu, po co te antyfony dawać, dlaczego dawać, a jeśli dawać, to jakie. Dobrano i ustalono, że takie i w taki właśnie sposób. Wśród tematów dla mnie ciekawostek, w tych dyskusjach, które się odbywały w komisjach, część osób, benedyktyni szczególnie, nalegali, żeby był zapis, że antyfony się zawsze śpiewa, także w prywatnym odmawianiu, że trzeba ją śpiewać. Bo nie da się wykonać antyfony bez śpiewu. No chyba benedyktyni to mają, że oni pewnie nie odmawiają nigdy antyfony, tylko zawsze śpiewają. Ale pomysł przepadł. Nie został zapisany i przyjęty. Gdyby był, nie wiem, co by się z tym stało. Po takim krótkim wstępie zapraszam do takiej refleksji najpierw o samych antyfonach, a później w podsumowaniu do tego, jak to je przeżywać. Bo w tym opisie, w tych wymienionych celach, po co są te antyfony, co one wnoszą, można dokonać takiego zróżnicowania. Mianowicie, że część antyfon jest wzięta z psalmów, a inne antyfony, na przykład w niedzielę uroczystości, nie są wzięte z psalmów, tylko inne. I to jest taki najbardziej czytelny, bo są inne klucze podziałów, ale to jest chyba najbardziej czytelny podział, że są antyfony wzięte z psalmów i antyfony wzięte z innego źródła. I to wcale nie jest przypadkowe i takie jakoś tylko okazjonalne. Zatrzymajmy się najpierw przy tych antyfonach wziętych z psalmów. Są wybrane z konkretnego psalmu i pojawiają się na początku i na końcu. I mają tutaj kilka takich zadań. Pierwsze zadanie: pomóc w lepszym rozumieniu psalmu. Czytam antyfonę, modlę się antyfoną, jeszcze nie doszedłem do psalmu i mam coś, co mi pomaga ten psalm przeżywać. Pomaga w takim sensie uchwycenia czegoś ważnego. Niektórzy tu używają słowa klucz do psalmu. Jakiś fragment, który jest pewnym kluczem do środka, kluczem, który pokazuje, co w tym psalmie jest takiego szczególnie ważnego. To pierwsze zadanie, które w różny sposób można osobiście przeżywać, jak ta antyfona pomaga mi w rozumieniu psalmu. Drugie zadanie to jest uwydatnienie rodzaju literackiego danego psalmu. Może aż tak nie analizujemy psalmów, ale powoli w to wchodzimy. Ja w tych opracowaniach, z których korzystałem, to znalazłem wyróżnienie 6 takich rodzajów gatunków, gdy chodzi o gatunków literackich. Gdy ktoś te 150 psalmów chciałby pogrupować, no to wyróżnia tak. Najpierw hymny, następnie druga grupa, i to są wszystko wymienione, które psalmy do nich należą, to są psalmy dziękczynne. Kolei psalmy ufności, tak zostały wyróżnione, takie, które najwięcej zawierają tych słów o zaufaniu. Kolejna grupa to lamentacje, najliczniejsza. Najwięcej jest tych lamentacji wspólnych, indywidualnych. Z kolei psalmy pouczające, takie medytacyjne nad prawem Bożym, takie wskazujące drogę życia. I wreszcie 6. grupa, psalmy należące do różnych gatunków, takie, których trudno zakwalifikować, bo zbyt wiele wątków ich jest. Pewnie, że w każdym psalmu jest wiele wątków, ale w tych wcześniejszych jakoś pewnie dominuje. Czy antyfona pomaga mi odkryć ten rodzaj psalmu i czy to ma dla mnie znaczenie? Ci, którzy opracowywali antyfony, uznali, że to ma znaczenie. Ja nie chcę wchodzić w tekst, którym jest obojętny. Ja nie muszę nic wiedzieć o tym tekście, o psalmie. Nie muszę nic wiedzieć, jakiego to rodzaju psalm. To nie jest tak. Ja chcę coś wiedzieć. Niekoniecznie, żebym się nad tym naukowo zatrzymywał, ale pewną taką prostą wiedzę, choćby wymienioną w tych 6 rodzajach literackich, że antyfona jakoś mi już pokazuje przez to, czy mnie wzywa do aktu pokuty, czy mnie wzywa do pochwalenia, czy mnie wzywa do takiej refleksji mądrościowej, że to stwarza od początku pewien klimat, który wprowadza człowieka w ten świat psalmu. Następne zadanie jest właściwie takie dosyć nietypowo sformułowane, bo jak to słyszeliśmy przed chwilą, brzmi ono tak: aby jakieś zdanie, którego by się łatwo nie zauważyło, żeby nam nie zginęło. Antyfona wydobywa jakieś zdanie, które można by było przegapić, a nie wolno go przegapić. Jest więc taki rodzaj, powiedzmy, myślenia redaktorów antyfon, który pewnie się odwołuje do naszej ułomności, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego zapamiętać. Nie jesteśmy w stanie na wszystko jakoś takiej głębszej uwagi zwrócić, więc zatrzymujemy się przy pewnych. Jak mamy więcej czasu, no to możemy również rozważać inne fragmenty, ale antyfona nam na coś szczególnie uwagę zwraca. Osobnym zagadnieniem jest takie uwrażliwienie na typologię. To jest taki kolejny dział, który może mieć swoje znaczenie, mianowicie typologia to jest taki jakiś obraz, który zapowiada Mesjasza. Ja tu dałem jeden przykład w antyfonie niedzieli drugiego tygodnia z juczni. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. To jest psalm, który mówi o królu, ale to jest typ. Ten król jest typem tego, który rzeczywiście przychodzi w imię Pańskie. I to jest wybrane na antyfonę, która pokazuje pewną ważną część psalmu, ale również kieruje nasz wzrok w stronę przyszłości. To tyle odnośnie antyfon, które są wzięte z psalmów. Druga część antyfon to są te, które nie są wzięte z psalmów, ale z innego źródła i czy z okresów liturgicznych, czy szczególnie w juczni i nieszporach pojawiają się te inne antyfony. Najpierw, gdy chodzi o niedzielę. W ogólnym wprowadzeniu do liturgii godzin jest powiedziane, że psalmy juczni i nieszporów mają własne antyfony w Triduum Paschalne, w ciągu oktawy Wielkanocy, Narodzenia Pańskiego, niedzielę okresów Adwentu, Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu i okresu Wielkanocnego oraz dni od 17 do 24 grudnia. Mają własne antyfony. Nie są tu wymienione niedziele okresu zwykłego. Wtedy, kiedy była ta reforma się dokonała, tego jeszcze nie było. Ja wziąłem specjalnie tutaj jeden tom Brewiarza wydanego 1982 i tu w niedzielę jest na niedzielę jedna antyfona, czyli jedna się już pojawiła. Ale teraz mamy na każdą niedzielę trzy antyfony. Czyli to znaczenie tych antyfon związanych z niedzielą rosło. Ta odmienność tutaj ma szczególne znaczenie takie najpierw historyczne, że modlitwa psalmów zawsze miała swój kontekst. Miała swój kontekst historia powstawania psalmów. Każdy psalm powstał w jakimś kontekście. Albo była uroczystość, na daną uroczystość pisano psalmy, albo była pielgrzymka, albo był grzech i człowiek żałował, albo ktoś był prześladowany i pisał w tym kontekście pieśń. Ale później się kontekst zmieniał. Na przykład śpiewano hymn pochwalny, ale Izraelici zostali wzięci do niewoli. I jak w tej niewoli śpiewać hymn pochwalny? Nowy kontekst zaistniał. Za każdym razem, przez wszystkie wieki Starego i Nowego Testamentu, pojawia się pewien kontekst, w którym ta modlitwa jest odmawiana. I te konteksty mają dla nas ogromne znaczenie i one nam pomagają zrozumieć, że celebracja liturgii to jest zawsze pewne dziś, że dzisiaj się dzieje zbawienie i to, co się dzieje dzisiaj, co Kościół dzisiaj przeżywa, że do tego nawiązujemy i w tym kontekście przeżywamy konkretny psalm. Na temat tego znaczenia dziś chciałem przytoczyć dwie antyfony. Obydwie są z Magnifikat. Pierwsza z uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wtedy modlimy się tak. Dzisiaj narodził się Chrystus. Dziś objawił się Zbawiciel. Dzisiaj na ziemi śpiewają aniołowie. Radują się archaniołowie. Dziś weselą się sprawiedliwi, wołając chwała na wysokości Bogu. Alleluja. Dziś się dzieje. Antyfona nieszporów na objawienie Pańskie. W tym dniu tak wielkim, tak świętym, trzy cuda wysławiamy. Dziś gwiazda przywiodła męców do żłóbka, dziś podczas godów woda stała się winem, dziś Chrystus dla naszego zbawienia przyjął od Jana chrzest w Jordanie. My uczymy się przeżywać to dziś coraz dalej, a szczególnie w niedzielę i uroczystości. Każda niedziela to jest dziś. Dziś wstępuje Duch Święty, dziś jest zmartwychwstanie Chrystusa, dziś jest wejście do odpoczynku Ojca. Dzisiaj jest uroczystość Zmartwychwstania. Dzisiaj są inne uroczystości, w którym uobecnia się szczególna tajemnica zbawienia. I w tym kontekście dziś jakoś próbujemy ten psalm odmówić. Ten psalm, który w innym kontekście brzmi trochę inaczej, w tym kontekście brzmi trochę inaczej. Na przykład te trzy główne psalmy z juczni, które odmawiamy zawsze w uroczystości, pierwszą i trzecią niedzielę, pierwszą niedzielę też zwykłą, to Boże, mój Boże, szukam Ciebie. Boże Narodzenie, Wielkanoc, zesłanie Ducha Świętego, uroczystość wniebowzięcia. W kontekście danego wydarzenia dzisiaj się dzieje zbawienie. Ja dzisiaj się modlę tekstem, który tak wprost mi nie pasuje do tego. Nie zawsze mi tak wprost potrafię odnaleźć myśli z tego tekstu, ale to Słowo Boże tak wzajemnie się wyjaśnia i tłumaczy, stwarza pewien kontekst, w którym moja modlitwa staje się bogatsza. Oprócz tych antyfon są jeszcze takie szczególne antyfony adwentowe, zaczynające się od O. I są antyfony maryjne, te, które są nam podane po komplecie, na zakończenie dnia. A 5 antyfon od średniowiecza, a po Soborze Watykańskim dołączono 6, pod Twoją obronę dołączono do brewiarza, bo oczywiście ona była w pobożności prywatnej, ale dołączono ją do brewiarza i mamy 5, które nie są związane z psalmami wprost, ale też mają taką nazwę, antyfony. No i na zakończenie ta refleksja taka podsumowująca, czy nam to jest potrzebne, ta antyfona. I wyraźnie tutaj dokument nas zachęca i mówi, że ta antyfona ma nam pomóc w modlitwie. A w czym ma najpierw pomóc? I tu jest ciekawe sformułowanie. Uczynić psalm bardziej moją osobistą modlitwą. Dzięki antyfonie to, co jest w psalmie, może stać się bardziej moją osobistą modlitwą. To jest jakaś pierwsza pomoc. Następna to jest ubogacić mój element medytacyjny. Żeby przy tej antyfonie się zatrzymać. Żeby ona na nas oddziaływała. I żeby ona miała tutaj swoją siłę taką, która płynie z pewnego czasu przebywania w klimacie, tego promieniowania. No i wreszcie to ostatnie, powiedzmy, zalecenie i wskazanie, dlaczego te antyfony są. Mianowicie, żeby recytacja psalmu nie była monotonna, lecz pogodna i zróżnicowana. Bardzo zachęcam, żeby to słowo pogodna antyfona. Dzięki antyfonie recytacja psalmu staje się pogodna, radosna, taka no, nie nużąca, mniej nużąca i zróżnicowana, urozmaicona. Ja bym to ostatecznie streścił tak, jak zresztą przy hymnach i każdej fragmencie, do którego nawiązuję. Jeżeli mogę, to się nie spieszę. Są dni, kiedy człowiek się spieszy, ale to, do czego nawiązuję, to jest to zatrzymać się, nie spieszyć się. Antyfonę, co mi przeszkadza powtórzyć 3 razy, kiedy ona jest taka piękna, kiedy zawiera taką piękną treść. Zresztą jest zachęta, że można powtarzać tę antyfonę jako refren pomiędzy zwrotkami psalmu. Wprawdzie nasz polski brewiarz ma to do siebie, że zlikwidował ten podział psalmu, który jest w tekście łacińskim, na rozwrotki. Tekst łaciński ma w niektórych psalmach wyraźną przerwę. Zwrotka pierwsza jest przerwa, zwrotka druga. Jako zachęta, żeby tam powtarzać antyfony. Ja mogę sobie zrobić zwrotkę w każdym miejscu. Jak ktoś chce, może powtarzać antyfony. Ale jakoś tak inaczej jest powtarzanie antyfony na początku i na końcu. Niech ta piękna antyfona stanie się w naszym przeżyciu liturgii godzin takim drobnym, malutkim, ale cudownym wydarzeniem.